jeśli czytaliście Biblię, Nowy Testament, a mniemam, że tak, natknęliście się na taki fragment, gdzie Piotr poczynił pewne znaczące wyznanie o Jezusie Chrystusie. Powiedział: Ty jesteś Syn Boga Żywego. I co odpowiedział mu Jezus? Jesteś skała, tak? Jesteś Piotr, co się tłumaczy kamyk. A na tej skale, to tłumaczy się skała, zbuduję mój kościół. I co się stanie z tym kościołem? Piekło go stratuje. Nie, bramy piekielne go nie przemogą. Jak wiecie, macie niektórzy z was domy, niektórzy mieszkają w blokach, ale niektórzy macie domy i wiecie, że macie przed domami bramy. Brama raczej stoi po to, żeby zatrzymać, żeby oddzielić, odgrodzić. A nie po to macie bramę, żeby ją ciągle przesuwać bliżej drogi, prawda? I właśnie tak się będzie zachowywało piekło w stosunku do Kościoła. Będzie starało się zatrzymać Kościół, bo straciło moc, aby po nim podeptać go, aby stratować go, aby zniszczyć Kościół. Bo bramy piekielne już nie przemogą Kościoła, bo to Chrystus buduje swój Kościół. Jesteśmy wezwani do udziału, jako chrześcijanie, do udziału w budowaniu tej budowli. Ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, kto tutaj buduje, kto tutaj ma moc, kto naprawdę jest tym, który sprawia, że ta budowla rośnie. Kiedyś Izajasz mówił o tym, że powiadał do ludzi: wy jesteście świadkami. A za chwilę mówi, że to Bóg tak naprawdę świadczy. A więc jesteśmy narzędziami w rękach Bożych. Cały czas jesteś w ręku Bożym. Ile rzeczy, ile dzieł przy pomocy narzędzia, jakim jesteś, zostało już zbudowanych w tym Bożym Kościele? Czy jesteś takim naostrzonym narzędziem, dzięki któremu można tak wiele zrobić? Dzisiaj chciałbym przypomnieć nam pewne wyzwanie, które zostało pozostawione naśladowcom Chrystusa. I dotyczy nas, dotyczy Kościoła, w którym jesteśmy, dotyczy naszego całego życia. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, otwórzmy i przeczytamy trzy ostatnie wersety tego rozdziału. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, od 18 do 20 wersetu. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich słowo. Słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Uczniowie Pana Jezusa otrzymali na sam koniec Jego ziemskiej misji polecenie. Fragment oczywiście znany, nazwano go ostatnio wolą Chrystusa, testamentem Chrystusa. I on tutaj mówi, że dana mu jest wszelka moc. Nie chcę dzisiaj skupiać się na tym, czym ta Boża moc jest, ale kilka rzeczy tylko. Pan Jezus mówi: dana mi jest wszelka moc. I z tą mocą Bożą spotykamy się od pierwszej chwili chrześcijańskiego życia. Dwa przekłady Biblii Tysiąclecia i Biblii Gdańskiej mówią, brzmią, jeśli chodzi o Ewangelię Jana, pierwszy rozdział, 12 werset, brzmią tak: wszystkim, którzy go przyjęli, dał moc, aby stali się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. W przekładach warszawskich mamy, że dał prawo. Dał moc. liście Piotra dowiadujemy się, że boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Niczego nie brakuje. Wszystkim. Nasze chrześcijańskie życie w wielkiej mierze opiera się właśnie na mocy Bożej. I bez niej to chrześcijańskie życie nie istnieje. Ja buduję Kościół mój, a ty jako chrześcijanin jesteś wbudowany jako cegiełka w ten Kościół i powiedziane jest, że piekło nie przemoże tego Kościoła. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, mówi apostoł Paweł, aby okazało się, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Te nowe przekłady Biblii Nowego Przymierza mówią, że mamy ten skarb w naczyniach glinianych, aby było widoczne, że źródłem ogromnej mocy jest Bóg, a nie my. A więc normalny stan chrześcijanina to taki, że widzi swoje życie w obrazie kruchego naczynia, glinianego, kruchego naczynia. Takimi jesteśmy ludźmi. Słabi. Łatwo nas zmiażdżyć, skruszyć, a jednak Kościoła nie może piekło przemóc. Bo to naczynie jest wypełnione Bożą obecnością. I gdy jest ono wypełnione, staje się twardsze, jak tytan, najtwardszy z materiałów, czy ostatnio grafen, tak, wynaleziono. Bo kiedy jesteśmy słabi, mówi apostoł Paweł, wtedy jesteśmy naprawdę mocni. Tak rozumiał to on. Im mniej naszego ja, tym więcej Chrystusa. I wtedy on ma miejsce, aby działać. Bo powiedział, że dana mi jest wszelka moc. Nie tobie. Do jednego ze zborów jest napisane, choć niewielką masz moc. Bo rzeczywiście Kościół sam w sobie, myśląc tylko i wyłącznie o ludziach, ma niewiele. Ale ma coś, co przewyższa siłę piekła. Ma Chrystusa, który buduje, prawdziwie buduje swój Kościół. Ta moc jest w nim, nie w człowieku. Bóg jest źródłem tej mocy. Piotr, kiedy dokonał pierwszego cudu uzdrowienia, po tym jak rozpoczął się czas Kościoła, on mówi, są to Dzieje 3, rozdział 12, werset, mówi, mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi? Takie rzeczy nie leżą w ludzkich możliwościach, w ludzkiej pobożności, takiej ludzkiej, ludowo patrząc, świętości. Moc Boża pochodzi od Niego. Ona jednak nie działa tak automatycznie bez naszego udziału. Zwróćcie uwagę na to, że kiedy Pan Jezus wysyłał pewnego dnia swoich uczniów po dwóch, po wioskach, tam gdzie później chciał sam się udać, to jest powiedziane, że dał im moc, ale wówczas z nimi sam nie poszedł. Oni wrócili, odtrąbili sukces, demony były im podległe, cieszyli się, ale On napomniał ich, aby nie z tego się cieszyli, co w istocie nie było ich sukcesem, bo dana jest Jemu moc. Oni mają raczej cieszyć się z tego, że imiona ich są zapisane w Księdze Życia. Dana mi jest moc, a oto jestem z wami aż do skończenia świata. Tak kończy się ta myśl Chrystusa. Czy jesteśmy świadomi tego, że moc dana Chrystusowi, ona jest dana Chrystusowi i w społeczności z Nim jest ona również dostępna dla nas. Przecież On powiedział, nie zostawię was sierotami. Posłał Ducha Świętego, On z mego weźmie, wam oznajmi, będę z wami. Oto jestem aż do skończenia świata. Więcej mocy to więcej społeczności z Chrystusem. Paweł modlił się, aby Pan otworzył nasze duchowe oczy. Po co? Abyśmy wiedzieli, jaka jest nadzwyczajna moc działająca wobec nas. List do Efezjan tak mówi. Otwarte oczy, duchowe oczy. Potrzebujemy tego. Bo potrafimy być zbyt ślepi i nie widzieć tego, czym naprawdę jest Kościół. Jaką wartość ma Kościół i jak liche potrafi być życie człowieka, który wpada tylko do Kościoła. Pokazuje się tylko w Kościele. Bywa. Mamy całkowicie zaufać Chrystusowi. Jak ta kobieta, która pewnego dnia dotknęła się Jezusa w tłumie i została natychmiast uzdrowiona. Pan Jezus poczuł wówczas, jak czytamy w Ewangelii Marka w 5 rozdziale, poczuł, że moc z niego uszła. A uczniowie dziwili się, bo wiecie, jak to jest w tłumie. Każdy się ciśnie, no jeden drugiego dotyka, cóż w tym dziwnego? Jednak ta kobieta dotknęła się go intencjonalnie, dotknęła się go świadomie, dotknęła się go z nadzieją, kierując swoje myśli, kierując swoje serce i całe przekonanie. Dotknęła się przez wiarę, zaufała mu, że on jest jedynym sposobem rozwiązania dla jej nierozwiązywalnych problemów, dla niej zdrowotnych. My potrafimy mieć różne inne, które są takie zawęźlone, prawda? I wydaje się, że nie da się tego rozsupłać, tych węzłów. Zaufaj mu. Szukaj Chrystusa. Dana mi jest moc, powiedział. Jestem z wami, jestem z tobą. Niech moc z niego ujdzie. Niech przyjdzie do tej sprawy i do tego problemu, który dotyka twojego życia. Sara, żona Abrahama, również czytamy o tym Hebrajczyków w liście w 11 rozdziale, 11 wersecie, że przez wiarę otrzymała moc poczęcia w wieku, powiedziałbym, no bardzo emerytalny. Ale przez jej wiarę, wiemy, że ta historia była dłuższa, ona początkowo reagowała nawet śmiechem na sam fakt poczęcia w takim wieku. Ale Bóg dał swoje obietnice. I te obietnice przez wiarę się wypełniły. Przez wiarę. Piotr mówi w swoim liście, pierwszy list Piotra, 4:11, jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała, moc i na wieki wieków. Amen. Bóg udziela mocy, chętnie udziela mocy. Dzięki działaniu tej mocy on może zostać przez Chrystusa uwielbiony, bo dana jemu została moc, a on jest z nami do skończenia świata. Po co ta moc? Fajerwerki? Dużo się dzieje, prawda? Kiedy ludzie mówią o mocy, wydaje mi się, że wiele emocjonalnych ekstaz, jakichś wydarzeń będzie miało miejsce, czy to za kazalnicą, czy na jakimś spotkaniu kościelnym. To nie o to chodzi. Chrystus powiedział o mocy w bardzo wyraźnie określonym celu. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Idźcie tedy. Te słowa mówią mi, że chrześcijanin to nie jest ktoś, kto drepcze w miejscu. To nie jest ktoś, kto stoi i nic w jego życiu się tak naprawdę nie dzieje. To ktoś, kto nie stoi. To ktoś, kto nie czeka. To ktoś, kto idzie. To ktoś, kto posiada inicjatywę. To jest chrześcijanin. To jest ktoś, kto dokądś zmierza, gdzieś podąża, ma jakiś cel. Nie żyje po to, żeby dożyć, dociągnąć po chrześcijańsku. Chrześcijanin jest świadomy celu, dla jakiego idzie do przodu. I to małe staropolskie słówko tedy znaczy dlatego, przeto, z tego powodu. Z jakiego powodu? Wcześniej Pan Jezus powiedział o swojej mocy. Więc mówi, słuchajcie, ja mam moc. Ja jestem z wami. Zaufajcie mi. Dlatego idźcie, nie siedźcie w miejscu. Wiemy, że pierwszy Kościół urządził sobie taką długą posiadówę i musiało przyjść prześladowanie. Musiało przyjść prześladowanie do tego Kościoła, żeby cokolwiek mogło się zmienić. Żeby testament Chrystusa w tamtym pokoleniu stał się rzeczywistością. I z tego powodu, że on ma moc, uczniowie mieli pełnić misję, mieli kontynuować Jego dzieło, mieli wypełnić Jego wolę. Mieli zrozumieć, jaki jest cel ich ziemskiego, powiedziałbym, pielgrzymowania, ale to takie górnolotne słowa. Jaki jest cel ich życia, jako ludzi, którzy poznali Chrystusa? Tym celem jest wzięcie udziału w budowaniu Kościoła, czynienie innych uczniami. I to jest wyzwanie misyjne. Nie odnosi się ono tylko do 11 obecnych tam, na tym spotkaniu uczniów, bo ilu Pan Jezus miał później uczniów? W Dziejach Apostolskich w 6 rozdziale czytam, w owym czasie liczba uczniów wzrastała. W 6 rozdziale Dziejów również czytam, że Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. W 11 rozdziale Dziejów czytam, że w Antiochii nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. W 18 rozdziale czytam o Pawle, że udał się drogą, przemierzając kolejną krainę galacką i Frygię, utwierdzając wszystkich uczniów. A więc stało się tak, że termin uczeń stał się zamienny z terminem chrześcijanin. Stało się tak, że to znaczy to samo, chrześcijanin, uczeń. Te wybrane teksty, a jest ich więcej, wskazują właśnie wyraźnie na to, że misja została powierzona uczniom. I nie tylko odnosiła się do 11 plus apostoł Paweł, bo też wszystkich uczniów zaczęto nazywać chrześcijanami. Czyli są to spadkobiercy Testamentu Chrystusa. W tych słowach ruch misyjny każdego czasu, od najdalszych wieków, odnajduje swoją podstawę działania, uznając, że to, co powiedział Jezus, jest uniwersalną myślą dla wszystkich czasów, wszystkich chrześcijan, w każdym miejscu. Kościół w takim odniesieniu to nie budynki, które stoją gdzieś ciągle w jednym miejscu, a ludzie tam czekają, aż ktoś nowy w końcu przyjdzie do kościoła. Wiecie, że bywa czasem tak, że ktoś nowy przyjdzie do kościoła i może 10% zauważy to. No bo o czym tu pogadać? Przyszedł, poszedł, nie ma. Kościół jednak to coś innego. Kościół to ludzie, którzy wychodzą z budynku. Idą do każdego miejsca, gdzie będzie im dane. Po co? Aby ogłaszać Chrystusa, aby mówić o Chrystusie. I to powołanie Kościoła pięknie ujął apostoł Paweł. 2 Koryntian list, 5 rozdział, 18 werset. Mówi tak. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Tak w ogóle popatrzyłem na ten tekst i po raz pierwszy zobaczyłem, że niesienie Ewangelii to jest taka uprzejma praca. To nie jest mordowanie się z ludźmi. To nie jest szarpanie się z nimi, żeby się nawrócili i odwrócili od tych swoich bałwanów czy od czego tam. To jest uprzejma praca. W miejsce Chrystusa prosimy. Czytamy tutaj o służbie pojednania. Zostało powierzone nam słowo do przekazania. Tym słowem pojednania jest Ewangelia. Gdzie indziej jest powiedziane, że Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu. Ona nie zawiera treści, które opisują sytuacje i ludzi, gdzie moc Boża działała. Ona jest mocą Bożą. Jest wciąż aktualna. W każdym narodzie, w każdym czasie. Jakiś czas temu starszy ode mnie człowiek, może ze 20 lat starszy, czynny cały czas w służbie, więc nie będę mówił, kto to, ale nie wśród nas, nie znajdziecie go tu. Powiedział mi o moim pokoleniu tak. Wiesz, mam wrażenie, że straciliśmy twoje pokolenie, bo ludzie zamiast nieść Ewangelię, służyć Bogu, zajęli się sobą. I ubolewał, że niewielu troszczy się o sprawy Królestwa Bożego, a tak wielu zabiega o swoje. I wiecie, zastanawiałem się nad tym, długo leżało mi to gdzieś w moich myślach, sercu. Nie wiem, czy tak jest, bo z mojej perspektywy troszkę inaczej patrzę, ale ktoś, kto dwa pokolenia więcej widzi, może ma lepsze porównanie. Jezus mówił, szukajcie najpierw Królestwa Bożego. wszystko inne będzie wam dodane. Chcę wierzyć, że pamiętamy o tych słowach. Pomyślmy, jak w praktyce poszukujemy spraw Królestwa. Miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. To jest pierwszoplanowe zadanie. To jest polecenie. To jest odpowiedzialne miejsce. Być na Jego pozycji, tak jakby sam Bóg przez nas upominał. On nam powierzył zadanie. W Jego miejscu stoimy. Można by nawet powiedzieć, Jego robotę dostaliśmy. Wyobrażacie sobie? Wyobraź sobie w spadku 1 milion, że dostajesz. Ale polecenie brzmi, że musisz wybudować za to kościół. Nie z najtańszych produktów, ale tak, żeby dokładnie cały 1 milion na to poszedł. Nic nie zostanie. Dostajesz to, testament spisany, pieniądze są u ciebie. Nic nie ma. Nie ma osoby, która mogłaby cię sprawdzać. Czy zrobiłbyś tak? Czy zrobiłbyś w ten sposób? A teraz pomyślmy o naszym życiu. Wiecie, bo byłoby wiele pokus, żeby troszkę uczknąć z tego 1 miliona. Tyle potrzeb, tyle spraw. A tu zająć się czymś, poświęci tyle czasu i nic z tego nie mieć. Już Piotr zastanawiał się któregoś dnia i mówi: Panie, poszliśmy za Tobą, wszystko zostało za nami. Co z tego mieć będziemy? A teraz wyobraź sobie, że Jezus Cię zbawił, że poświęcił całe swoje życie za Ciebie, że przelał swoją krew, że cały czas jest z Tobą, że pozwala Ci czerpać ze swojej mocy, że Cię ochrania, że trzyma rękę nad Twoją całą rodziną. Pomyśl o tym. A my niewiele czasu mamy, żeby sprawami Jego Królestwa móc się zająć. Język grecki, który w tym zdaniu został wykorzystany pierwotnie, w tym zdaniu w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, używa słowa presbeo, które posiadało podwójne znaczenie. Z jednej strony oznaczało pracę duszpasterza, a z drugiej również pracę posła, który był ambasadorem w innym kraju. Taki ambasador dostał tekę. Każdy dostaje taką tekę i tam wszystko jest zapisane, co dotyczy wizji kraju, który reprezentuje, strategii, całej dyplomacji. W miejsce Chrystusa to poselstwo sprawujemy. Chrystus wszystko przyjął od Ojca i nam dał. I teraz my w tym samym miejscu jesteśmy. I Chrystus oczekuje od nas poświęcenia. Ambasador to reprezentant interesów swojej ojczyzny na obcym terytorium. On nie ma własnej wizji, nie ma własnych celów, nie ma własnej strategii działania. On wypełnia tylko to, z czym został posłany. Jest posłem. I Paweł przypomina nam, że nasza ojczyzna jest w górze. Stamtąd Zbawiciela oczekujemy. A tutaj ambasadorami jesteśmy. Posłami. Na chwilę. Czy dobrze reprezentujemy tą swoją niebiańską ojczyznę? Czy my pracujemy też na rzecz Królestwa Bożego? Czy dla siebie? Czy angażujemy się w sprawy tej ojczyzny, kiedy Bóg daje mi sposobność, daje mi okazję, by się czymś zająć? Wiecie, tak sobie wymyśliłem ten 1 milion i ten kościół. No, potrzebujemy większego zboru. Ale gdyby Pan Bóg nam to powierzył, zajęlibyśmy się tym. Naprawdę zajęlibyśmy się tym. Ile rzeczy Pan Bóg nam już powierzył. Zajęliśmy się tym. Idźcie i czyńcie uczniami. To jest nasze zadanie. czynienie uczniów to, jak się domyślacie, dużo większe, głębsze zadanie niż po prostu podzielenie się świadectwem, czy wzięcie udziału w jakiejś ewangelizacji Kościoła, czy nawet rozniesienie traktatów, czy jakakolwiek aktywność. Czynienie uczniów to coś więcej. Aby wiedzieć, co to znaczy czynić uczniami, trzeba najpierw zrozumieć, co to znaczy stać się uczniem Chrystusa. Czy jestem uczniem Chrystusa? Czy tak o mnie można powiedzieć? Czy tak siebie widzę? Początkiem uczniostwa jest uznanie pierwszeństwa Chrystusa. To nie tylko uwierzenie w Niego. Uczniostwo to coś więcej niż przekonanie, że mam Zbawcę. Chwała Bogu, jeśli tak jest, ale uczeń ma swego mistrza, ma swego nauczyciela, ma swego Pana, którego słucha, za którym podąża, w którego życie się wpatruje, wyciąga dla siebie wnioski, poświęca temu czas, by podjąć jak najlepsze decyzje. I wiemy też, Biblia o tym mówi, że byli tacy ludzie, którzy uwierzyli w Niego, ale nie uznawali Chrystusa za pierwszego w swoim życiu. Powiedzielibyśmy dzisiaj, że oni uwierzyli, że to Mesjasz, Zbawiciel, ale nie był ich Panem. Ewangelia Jana, 12 rozdział, 42 werset o tym mówi. Wielu członków rady uwierzyło w Niego, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. Umiłowali bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Dlaczego niektórzy ludzie, nazywający siebie chrześcijanami, nie stają się prawdziwymi uczniami? Bo to prawda, że tak czasem się dzieje. Każdy człowiek oczywiście może mieć własne powody, by opierać się takiemu pierwszeństwu Chrystusa, ale generalnie chodzi zawsze o poświęcenie. Zawsze o to samo. Pierwszeństwo dla Chrystusa to oznacza poddanie. Czasem nawet oddanie kontroli. To oznacza uświadomić sobie i uznać, że to, co jest chwałą u Boga, jest dla mnie daleko lepsze niż to, co jest chwałą u ludzi. A co jest chwałą u ludzi? Czym się ludzie chwalą? O co się troszczą? Za czym biegają? Uczeni, członkowie rady, o którą wówczas chodziło, uganiali się za pozycją. Mieli dobrą pozycję religijną. Nie chcieli jej tracić. Bali się odłączenia od synagogi. Podobnie dzisiaj czasem niektórzy ludzie nie chcą stracić w towarzystwie. Nie chcą utracić reputacji. Zdobyli ją. Chcą dobrze wypadać w oczach innych ludzi. Nie chcą, aby ich otrącono, wyszydzono. Nie chcą, aby o nich źle mówiono. A ceną za to jest co? Wstydzą się Ewangelii. Nie powiedzą Ewangelii, nie głoszą Ewangelii. Nie ma Ewangelii w ich życiu. Nie wyznają swej wiary otwarcie, bo wybrali chwałę ludzką. Tak jak tamci. Czym jeszcze ludzie się szczycą? Co jest ich chwałą? No, coś przyziemnego powiem, oczywistego. Zasobność. No, taka ciągła gonitwa za pieniędzmi. Więcej, lepiej, dostatniej, szybciej. Tak cały świat funkcjonuje. Dostatek to błogosławieństwo, z którego trzeba się cieszyć, jeśli tylko mamy wszystkiego pod dostatkiem. Chwała Bogu. Ale Pan Jezus, pamiętacie, ostrzegał, żeby z powodu tego nasze serca nie stały się ociężałe. Z powodu czego? Powiedział: obżarstwa i opilstwa, które obrazują ludzkie przyjemności. I powiedział jeszcze o jednej rzeczy: z powodu troski o byt, które obrazują wszystkie nasze potrzeby bytowe. To wszystko jest w stanie usidlić człowieka. I człowiek przede wszystkim ma dbać o to, by stawać się duchowo zamożnym, bogatym w Bogu. Biblia mówi o pewnym bogaczu, który wszystko, o wszystko się zatroszczy, ale nie o to, żeby być bogatym w Bogu. Jak wyglądało jego spotkanie z Bogiem? Niemiła niespodzianka. Ludzie szczycą się również władzą. Bo mieć władzę to mieć chwałę u ludzi. Bo wydaje się, że lepiej kontrolować, wpływać, zarządzać, niż poddawać się, być zarządzanym, wykonywać czyjeś polecenia. Władza daje kontrolę, ale władza również przeniosła wielu ludzi w świat złudzeń, korupcji, nadużyć, wojen, łapówkarstwa. Straszne. Dla utrzymania władzy ludzie są w stanie zrobić wiele złego. Ale chcą mieć władzę, bo chcą, aby inni liczyli się z nimi. Ludzie szczycą się również też swym intelektem, wykształceniem. Są tacy i takie środowiska, gdzie tylko zawitasz i jedno z pierwszych pytań, jaki masz dyplom, jakie masz wykształcenie. No nie pogadasz, jeśli jesteś nie z tej trybuny. Ciekawe jest to, że gdy umierają, nie proszą, aby im przynieść te wszystkie dyplomy, ale wołają, żeby wszyscy z rodziny się zlecieli. Nieważne, czy to robotnik, czy profesor. Rodzina. Zbyt późno zauważyli, że to, co miało wartość u Boga, było poniewierane, a to, co miało wartość u ludzi, o, to było chwałą. W hospicjach również nie ma doktorów, magistrów, profesorów. Wszyscy są równi. Szczególnie przed śmiercią. Każdy jest jak nigdy wcześniej równy. Profesor z robotnikiem. Taka jest Boża matematyka. Oczywiście, żeby było jasne, to dobrze jest kształcić się, podnosić kwalifikacje, wzbogacać umysł. Ale kształcenie nigdy nie powinno być leczeniem moich kompleksów. Twoja wartość jako chrześcijanina, dziecka Bożego, nie leży w twoich dyplomach, ale w Chrystusie, w Bogu, który cię powołał do życia, który cię zbawił i zaoferował niebo. A więc nie płyńmy z nurtem. Jeśli mamy się uczyć, uczmy się, ale z dobrych powodów. Nie po to, by zyskiwać chwałę u ludzi i przez to czuć się dowartościowanymi, cenniejszymi. Dyplom nie uczyni cię bardziej cenniejszym od tego, jak cenny jesteś w Chrystusie. Jeśli uznajesz pierwszeństwo Chrystusa, bądź pewien, że Bóg zażąda od ciebie czynów, jakich wolałbyś nie spełniać. Ponieważ to, co jest chwałą u Boga, stanie w konflikcie wcześniej czy później do tego, co jest chwałą u ludzi. I tu wtedy zaczyna się krzyż. I to dotyczyć może bardzo wielu rzeczy, bo ludzie szczycą się oczywiście jeszcze wieloma innymi sprawami. Znajomościami, możliwościami, przyjemnościami, wygodą, dobrą pracą. Lista jest nieskończenie długa. To jest chwała u ludzi. Ludzie tego pragną. Ludzie całe życie organizują po to, żeby te wszystkie rzeczy dosięgnąć. Wykorzystują na to swój czas, swoje siły, swój potencjał. Potem przychodzisz, walniesz się na łóżko i już nie masz sił na nic. A Słowo Boże mówi, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Jak, Panie, nawet do sąsiada już się nie dokuśtykam. Macie tak? Mieliście tak kiedyś? To wcale nie jest rzadki obrazek dzisiaj. Że człowiek ma dość tylko wypoczynek mu w głowie, bo naprawdę się napracował. Jeśli uznajesz pierwszeństwo Chrystusa, będzie konflikt. I nikt nie lubi cierpieć krzyża. Nawet Pan Jezus modlił się, Ojcze, jeśli to tylko możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Nikt nie lubi wyrzekania się siebie. No ale takie są następstwa pierwszeństwa danego Chrystusowi. Uczeń Chrystusa idzie drogą krzyża, nie ma innej. Uczeń to taki chrześcijanin, który będzie gotowy odsunąć na drugi plan swoje własne pragnienia, opóźnić swoje własne przyjemności, jeśli będą one sprzeczne z wolą jego Pana. W związku z tym pilnie uważa, aby rozumieć, czego uczy jego mistrz, gdzie go posyła, jaką drogę mu pokazuje. Przedkłada mu te swoje pragnienia i plany, aby tylko to dopasować do planów pragnień mistrza. I Pan Jezus podobną myśl zawarł w następujących słowach. Jest to Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 37 werset. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. I zobaczmy, że w tych słowach bardziej kryje się tajemnica pierwszeństwa oddanego Chrystusowi. Jeśli On ma pierwszeństwo w naszym życiu, każda dziedzina podlega Jego władzy. I nie są to tylko słowa. Każda relacja również podlega Jego władzy. Nie ma większej relacji nad tą. Pan Jezus wskazał na to, że gdy miłujesz bardziej cokolwiek innego lub kogokolwiek innego niż Chrystusa, to nie możesz być Jego uczniem. Bardzo dosadnie ujął to ewangelista Łukasz. Podobny tekst, posłuchajcie, 14 rozdział Ewangelii Łukasza. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki i żony i dzieci i braci i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. I Pan Jezus kończy tą myśl. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Jak tu nie popaść w konsternację, prawda? Jak to zinterpretujecie? Patrząc na szerszy kontekst Ewangelii, widzimy, że Pan Jezus, chcę to podkreślić, nie nakazał swoim naśladowcom zerwać wszystkich więzi, relacji rodzinnych, możliwości spotkań z krewnymi, porzucić pracy, własnego życia, rozstać się z nim. Ale chodziło o to, aby wyrzec się pierwszeństwa tego wszystkiego, co człowiek miał. Dla Chrystusa, aby stać się Jego prawdziwym uczniem. Aby już nic, naprawdę nic nie kolidowało w moim życiu z tym, co najważniejsze. Dla Niego najważniejsze. Jak mówi list do Kolosan, że On we wszystkim musi być pierwszy. Bardziej. Jeśli Chrystus nie ma pierwszeństwa, no nie ma miejsca na uczniostwo. Idźcie i czyńcie uczniami, powiedział Jezus. Jak tego dokonać, jeśli sami nie stalibyśmy całym życiem za Ewangelią? Jak tego dokonać, jeśli nie bylibyśmy uczniami, którzy idą za mistrzem? No nie da się. Nie można w takiej sytuacji nikogo uczynić uczniem Chrystusa. Można powiedzieć Ewangelię, można powiedzieć świadectwo, można zaprosić do kościoła, można dobry uczynek zrobić. Ale nie będąc samemu uczniem, nie uczynisz nikogo uczniem. Uczynisz drugą osobę najwyżej tym, kim jesteś. Za chwilę to wyjaśnię. Paweł mówi, bądźcie naśladowcami moimi jak bracia i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jakimi w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których często mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępują jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. W drugim liście do Tymoteusza Paweł mówi, wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i w miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Tego, co ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. I wiecie, jak dobrze się nad tym zastanowić. To jest to jedno z najbardziej otrzeźwiających stwierdzeń. Wielu ludzi nie chce posługiwać się słowami Pawła. Boją się, że nie sprostają temu, co on tutaj mówi. No nie chcą nieść na swych barkach takiej odpowiedzialności, bo to jest odpowiedzialność za drugiego człowieka. Wolą mówić, patrz na Jezusa, nie patrz na mnie. Kiedy patrzymy na słabości własnego ciała, własne upadki, niedomagania, własny charakter, znamy swój charakter. Kiedy jesteśmy świadomi potknięć, to chcielibyśmy uciec od tych słów Pawła, ale one tam naprawdę w Biblii są. One sprawiają, że chrześcijanin musi rozumieć, że nie żyje dla siebie już, ale jest przed Panem odpowiedzialny, aby innym dawać dobry przykład. W życiu osobistym, w małżeństwie, w służbie, gdziekolwiek i kiedykolwiek, niezależnie od wieku, w jakim jestem, czy jestem młody, czy starszy. Przykład. Ze swego szafarstwa znam sprawę. Więc Paweł mówi, bądźcie naśladowcami moimi i patrzcie na tych, którzy postępują według właściwego wzoru, który widzicie też w nas. Jest to przywilej. Nie tylko zarezerwany apostołom, bo podkreślam, on mówi, patrzcie też na innych, na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas widzicie. Autor listu do Hebrajczyków też podkreślił tą zasadę. Mówi, pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże. a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Jest to Hebrajczyków, list 13, rozdział 7, werset. A więc uczeń naśladuje, wzoruje się, podąża za przykładem życia. On nie kreuje własnego stylu życia, on niczego nowego nie wymyśli. On nie idzie swoją drogą, on idzie drogą, którą ktoś już szedł. To jest uczeń. Paweł mówi, my jesteśmy myśli Chrystusowej. To jest myśl, to jest pewna filozofia życia. Ona mówi, że Jezus jest moją drogą, Jezus jest moją prawdą i moim życiem. I Paweł był duchowym ojcem i wodzem wiary dla Tymoteusza. Ich relacja świetnie pokazuje, czym uczniostwo w praktyce jest. Czym to jest w praktyce? Drugi Tymoteusza, trzeci rozdział, 10 werset i 11. Paweł mówi, ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami. Poszedł Tymoteusz, tak jak my, idźcie i czyńcie uczniami. Najpierw sam muszę pójść za właściwym wzorcem. To dotyczy nauki, którą przyjmuję, dotyczy sposobu życia, dotyczy moich dążeń, które sobie wyznaczam na życie, do przodu patrząc. Dotyczy wiary, dotyczy mojego charakteru, bo tu mówimy o wyrozumiałości, miłości, cierpliwości. Tymoteusz za tym poszedł. Uznał pierwszeństwo Chrystusa. I jego życie się zmieniało. Czyńcie uczniami innych. Bardziej błogosławioną jest rzeczą dawać, aniżeli brać, powiedział Jezus. Bo nasze życie już jest dla innych. Mamy innych uczynić uczniami. Ale jak? Tymoteusz usłyszał od Pawła również takie słowa. Drugi list, drugi rozdział. Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni innych nauczać. No i o to się miał troszczyć, aby znalazł szczególnych ludzi, ludzi godnych zaufania. A więc nie wszyscy się nadawali. A dlaczego potrzebne było zaufanie? Tu nawet nie chodziło o to, że ktoś zdradziłby Tymoteusza. To nie o to chodziło. Chodziło o to, aby to byli ludzie, którzy będą zdolni później innych nauczać i nie zdradzą tej Ewangelii. Nie przekręcą tej Ewangelii, nie zmienią treści Ewangelii, bo ona ma moc, a inna Ewangelia jej nie ma. A więc ludzi godnych zaufania, przekaż to im. A więc zobaczcie, uczeń Tymoteusz, który ma swojego wodza wiary, ma znaleźć uczniów, którzy pójdą i będą czynili te same rzeczy. Jezus powiedział, nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego pana. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego pan. A więc zobaczmy, że uczeń ciągle się musi uczyć. Aż nauczy się Chrystusa. Aż dorośnie do pełni wymiarów Chrystusa. Wystarczy, jak będzie jak jego mistrz. Czyli co? Daleka droga przed nami, prawda? Przed każdym z nas. Musimy się rozwijać, musimy pracować nad sobą, musimy wzrastać duchowo, aby innych dobrze uczyć swoim życiem, przykładem życia i tym, czego nauczamy, co mówimy, aby w innych ludziach też był wykształtowany później dobrze Chrystus. Tymoteusz wiedział o tym, czym jest uczniostwo, bo ten jego nauczyciel mu powiedział tak. Pierwszy Tymoteusza, czwarty rozdział. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki, nie zaniedbuj daru łaski, który masz. A dalej mówi, o to się troszcz, tym trwaj, żeby postępy twoje widoczne były dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Uczniostwo ma być odpowiedzialne, świadome. Po to żyjemy w Chrystusie. On buduje Kościół swój, którego bramy piekła nie przemogą. Odpowiadamy za innych ludzi. Inni ludzie ciebie słuchają. Inni ludzie na ciebie patrzą. Inni ludzie, często nawet o tym nie wiesz, że cię naśladują, bo powtarzają twoje słowa, powtarzają twoje przekonania. Na podstawie twojego przykładu życia kształtują swoje poglądy. Przyswajają twoją postawę wobec różnych ludzi, rzeczy, spraw. Twoje nastawienie do służby przenika ich nastawienie do służby. Mamy pilnować siebie samego i brać pod uwagę tych, którzy nas słuchają, patrzą. A więc zobaczcie, takie trzy wielkie zadania niesie ze sobą uczniostwo. Przyprowadzić do wiary przez Ewangelię. A po drugie, jeszcze Pan Jezus powiedział co? Idźcie tedy, czyńcie uczniami. Chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Więc zobaczcie, jak ważny jest chrzest. Prawdziwa wiara rodzi w życiu ucznia prawdziwe posłuszeństwo. Paweł powiedział, że został powołany, aby dla imienia Jego przywieźć do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Chodzi o posłuszeństwo wobec Słowa, które naucza nas, że następnym krokiem wiary jest chrzest. Moja wiara nie może wzrosnąć, jeśli pominę ten fakt. Chrzest jest tym pierwszym dowodem, manifestacją mojego posłuszeństwa Chrystusowi. Jest to publiczne, świadome wyznanie przed ludźmi, że należę do Chrystusa. Chrzest jest moim wyznaniem jedności z Nim, jest moim przymierzem z Nim, jest potwierdzeniem, świadectwem duchowej tożsamości, kim jestem, tego kim ja jestem, że nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Chrzest to taki akt dowodzący mojego posłuszeństwa Jezusowi. Nazywam Go swoim Panem i nie są to tylko słowa. Podczas chrztu wyznaję to. Cena chrztu jest dość wysoka. Znam ludzi, którzy kiedy uwierzyli, a to tam inni myśleli, niech sobie tam wierzą, co chcą, każdy sobie wierzy, w co chce, i mieli względny spokój. Ale gdy tylko weszli do wody, wszystko się zmieniło. Niektórzy byli szykanowani, wyśmiewani, oczerniani, a nawet wyrzucani z domu. Tracili relacje z krewnymi, z rodziną, która nie chciała ich już znać. Chrzest, takie publiczne przyznanie się do Chrystusa. Jak czynić innych uczniami? Prowadź ich do wiary, a potem ochrzcij ich w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tak mówi Pan Jezus ze swoich uczniów. A może lepiej nie nauczać o chrzcie? Może, żeby to tak ludzie sami na to jakoś wpadli. Może, żeby to jakoś poczuli. No właśnie nie jest tak. Jak czytam Ewangelię, czytam listy apostolskie, to chrzest był tym pierwszym krokiem. Owszem, życie niektórych ludzi było tak bardzo niejednoznaczne, że Paweł wstrzymywał się w Koryncie, aby chrzcić. Obawiał się, że to wszystko, jak to mówią, na dwoje babka wróżyła, że może nie pójść we właściwą stronę to ich życie. Ale pytanie pozostaje, czy uczymy innych wszystkiego, co Jezus przykazał? Czy może raczej to, co leży nam, co jest nam bardziej wygodne, co nie wprowadzi jakiegoś konfliktu między nami? Pan Jezus powiedział, czyńcie uczniami, chrzcząc i ucząc przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Jak uczyć przestrzegać? Najlepiej swoim życiem tego się uczy, prawda? Jeżeli ty w pewien sposób żyjesz, to jesteś sam takim przykazaniem, żywym przykazaniem, ponieważ pokazujesz, jak żyć. Ale jeszcze trzeba nauczać. Trzeba wyjaśniać, trzeba wykładać, mówić o tym. Uczeń Chrystusa nie wybiera sobie łatwiejszych tematów, ale gdy czyni innych uczniami, głosi wszystko, co jest w Słowie Bożym. Apostoł Paweł, kiedy opuszczał Efes, powiedział, nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach. A dalej powiedział, dlatego oświadczam wam w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, to mamy 26 do 28 wersetu. Drodzy, tak skrótowo te fragmenty. Pan Jezus kończy, mówiąc, ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. On nie potrzebuje naszej pomocy, żeby Kościoła piekło nie przemogło. To zadanie nie stanie wypełnić sam. Jeśli zechce, może wzbudzić nawet kamienie, które krzyczeć będą. Czy nie czytaliśmy? Z ust niemowląt sących ugruntował sobie chwałę? Bóg znalazłby 100 000 sposobów na rozwiązanie kryzysu uczniostwa. Ale to my potrzebujemy Jego pomocy. On chce nam towarzyszyć, by nam pomóc. Jemu została dana moc. On został dany nam. Czerpanie z Chrystusa, z mocy Chrystusa, opiera się na relacji z Nim, na społeczności z Nim. Ci, którzy czerpali z tej mocy, zawsze odwracali uwagę od siebie. Nie byli cudotwórcami, uzdrowicielami, ale odwracali uwagę od siebie i na Chrystusa ją przenosili. Czerpanie z mocy Chrystusa wiąże się z Jego posłannictwem, z jakimś celem, który Bóg wyznaczył uczniom w całym ich życiu. Posłannictwo, niesienie Ewangelii bez mocy Chrystusa przypomina rąbanie drzewa samym trzonkiem, bez ostrza. Zniechęcimy się, prawda? No i robota nie będzie szła. Zaniechamy tego. Pewnego razu, już chcę zakończyć na tym, uczniowi proroka spadło ostrze do wody. Chcieli rozbudować szkołę prorocką. To ostrze spadło do wody. Były dwie możliwości. Albo będzie tym trzonkiem walił i nic się nie wydarzy, albo wydobędą to ostrze, dzięki któremu wszystko szło. Kiedy ta siekiera wypadła i to ostrze wypadło gdzieś tam do wody, zdał sobie uczeń i mówi, zdał sobie sprawę z czegoś. Mówi, ach Panie, ta siekiera była pożyczona. Wiecie, jak się obchodzicie z rzeczami cennymi, a pożyczonymi. A jednak nonszalancko sobie tam z tą siekierą postanowił czynić. Czasem my tak bezwiednie życie płynie, nonszalancko, ostrze spadnie. A to jest depozyt, to jest testament Chrystusa. Spadkobiercami jesteśmy, mamy czynić uczniami. No ale nie ma mocy. Jak ją odzyskać? Jak sprawić, żeby ta moc uszła z Chrystusa? Wiemy, że przez wiarę, że trzeba ufać Bogu. Wiemy, że Słowo ma olbrzymią moc. Ale powiem coś jeszcze. Prorok powiedział, gdzie spadła. Gdzie spadła? Więc ten człowiek, który stracił swoje ostrze, musiał wrócić się do tego miejsca, gdzie to spadło. Bo już nic nie szło w życiu tak, jak szło wcześniej. Musiał tam wrócić. Wtedy prorok wziął patyk, wrzucił do wody. A kiedy, wiecie, drzewo rzucone do wody zmienia rzeczy nie do poznania i dzieją się rzeczy, które w prawach natury nie mogą się dziać, to zawsze w Starym Testamencie wskazuje na krzyż. Kiedyś drzewo wrzucono do wody gorzkiej, stała się słodka. A tam wrzucono patyk, kawałek drzewa do wody i ostrze wypłynęło na powierzchnię. Prorok nie wydobył tego. Prorok tylko niczym Duch Święty pokazał, to jest to miejsce. Z tym musisz sobie sam poradzić. I wiecie, co powiedział? Teraz sobie weź to sam. Weź to sobie. Więc ten uczeń musiał się wyciągnąć jak długi, uklęknąć i wyciągnąć rękami, wydobyć to ostrze. Musiał się cofnąć do tego miejsca, gdzie ono spadło. I sam musiał wydobyć. Ale to drzewo pokazuje mi, że moc wraca wtedy, kiedy my wracamy pod krzyż. Inaczej nie ma mocy nasze zwiastowanie. Jest taką ciekawą opowieścią dla ludzi, godną debat, dyskusji, ale jest pozbawioną mocy. Drodzy, trzeba wracać pod krzyż. Czasem są to zaniechania, olbrzymie zaniechania. Czasem są to grzechy. Czasem są to porozbijane relacje. Jest tak wiele różnych rzeczy, które diabeł używa, aby pozbawić mnie i ciebie mocy. Aby jednak ten Kościół mógł być przez piekło zatrzymany. Aby przemogło piekło Kościół. Nie tak ma być. Nasz testament jest jasny. Nasze duchowe dziedzictwo jest jasne. Pan Jezus mówi, powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego. Co z tym zrobimy? Kolejne pokolenie mija. W naszym kraju biblijnie wierzących ludzi mniej niż 1%. To już blisko granicy, gdzie kamienie krzyczeć będą, no bo kto? Jak chcesz przeżyć swoje życie? Wiadomo, że nie porzucimy pracy, nie porzucimy rodzin. Nie tego Jezus oczekiwał od nas. Czego oczekiwał od 12 apostołów. Kiedyś ich wysłał, powiedział, nie bierzcie sakwy, nie bierzcie niczego, trzosa, nic nie bierzcie. On był ich zabezpieczeniem. Ale później jedna z Ewangelii mówi, pamiętacie, gdy wam mówiłem, niczego nie bierzcie, ale teraz weźcie. Jezus w ten sposób powiedział, że w naszym życiu będzie to rozdwojenie. Będziemy musieli się troszczyć o te rzeczy dnia codziennego. Ale pierwszoplanowe jest to, co nam pozostawi. Czyńcie innych uczniami. To jest cel naszego życia, bo ojczyzna jest w niebie, a myśmy tylko posłami. Wzbudził nas, aby jak najwięcej ludzi uratować. A więc troszkę wyglądamy, ten nasz mały zborek, w porównaniu może z jakimiś większymi, choć kompleksów nie należy mieć. Jesteśmy jak taka mała łódź ratunkowa. Wypłynęliśmy. Tam są ludzie, naokoło. Tu ich nie ma, tu jest łódź. Jak zrobić, jak sprawić, żeby uratować tonących, ginących? Pomyślcie o tym. Taka łódź ratunkowa, taka arka. Potężna była, w Stanach wybudowano kopię arki Noego. Ale tylko 8 dusz tam się znalazło. Czy to nie tragedia tego pokolenia? Zróbmy coś, aby trochę więcej ludzi z naszego pokolenia, twojego pokolenia znalazło się w niebie. Nie nasza to rzecz, by zbawić człowieka, ale nasza to rzecz, by zanieść mu Ewangelię. Amen.